Słuchacie radia RMF 24. Dziś druga rocznica zwycięskich dla tej koalicji wyborów, a dokładnie zwycięskich dla PiSu, ale umożliwiających przejęcie władzy przez obecną koalicję. I kiedy zapytaliśmy wczoraj Polaków, dokładnie opinia 24 dla RMF FM zapytała, jak im się żyje, to prawie połowie Polaków żyje się tak samo dwa lata po wyborach parlamentarnych, jak i przed nimi. Troszkę ponad jednej trzeciej ma się żyć gorzej, a tylko 14% żyje się lepiej. Gorączka polityczna zatem z czasu wyborów parlamentarnych i później wyborów prezydenckich, a także decyzje polityków nie przełożyły się, tak przynajmniej wynika z deklaracji, na życie znacznej części obywateli. A zatem, czy polityka jest tak naprawdę ważna w naszym życiu i czy przypadkiem nie traktujemy jej nie jako element zmiany, ale jako element gry politycznej, zabawy, rozrywki? Porozmawiam teraz z politologiem, doktorem habilitowanym Bartłomiejem Biskupem z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
No i właśnie to fundamentalne pytanie. Czy my traktujemy wybory, także politykę, jako coś, co ma zmieniać realnie rzeczywistość społeczną, polityczną, czy bardziej jako element zawodów sportowych, gry? Nasi albo nie nasi?
No, coraz bardziej traktujemy tę politykę jako element zawodów, element gry jednak, prawda? Czyli popieramy bardzo lub nie popieramy określone ugrupowania polityczne, ale jednak też ten element zmiany, no on jest szalenie istotny, dlatego że ta mobilizacja wyborcza, na którą pracują dzisiaj politycy, szczególnie tych dwóch głównych, dużych ugrupowań, ale też nie tylko, no ona właśnie powoduje, że więcej osób pójdzie na wybory lub mniej i więcej lub mniej osób opowie się za jakąś zmianą. Więc tutaj te niektóre elementy takie programowe, główne, prawda, te główne obietnice słynne, no one jednak muszą być realizowane, dlatego że później oceniamy też ten efekt sprawczości, czyli co ten polityk czy ta partia polityczna wykonała, co jak to się mówi, dowiozła, i na tej podstawie na przykład możemy powiedzieć, Polacy mogą powiedzieć, że żyje nam się lepiej lub gorzej. No lepiej lub gorzej to zazwyczaj wszyscy to kojarzą z ekonomią, swoim portfelem, czasami z pracą oczywiście lub jej brakiem, prawda? Ale tutaj akurat ten problem nie jest duży w Polsce bezrobocia. No więc chodzi o to, ile mamy w tym portfelu, na co możemy wydać, na co możemy sobie pozwolić, czy możemy sobie pozwolić na te wakacje. Więc te emocje, ale plus, emocje plus, to jest, musi coś programowego tam być i na to też zwracamy uwagę.
Ale panie profesorze, ale co musi być? Bo pan mówi portfel, no i okej, to jest odpowiedź twarda, ale jak się przyjrzymy tym dwóm latom tego rządu, to on wprawdzie jest oceniany dość negatywnie, ale główny jego komponent, to znaczy Koalicja Obywatelska, nie traci poparcia, nie zyskuje też, ale nie traci. Tracą jego mniejsi koalicjanci. Natomiast jakbyśmy chcieli oceniać, robią to dziennikarze, robią to eksperci, na przykład realizację 100 konkretów, no to powiedziałbym, dobrze nie jest. I nawet zostawmy już te 100 konkretów sprzed dwóch lat. Ale jak się zadajemy pytanie, co z rekonstrukcją rządu? Miało być 1/4, nawet 1/3 mniej wiceministrów, no i nie wyszło. No to trudno powiedzieć, żebyśmy się bardzo przejmowali tym, co obiecują nam politycy.
No, bo dlatego, że te spadki, one nie będą takie natychmiastowe i od razu widoczne, ale proszę zobaczyć, jakie jest poparcie dzisiaj dla całej koalicji, bo ten rząd jest jednak rządem koalicyjnym. Tutaj to największe ugrupowanie ma tyle, ile ma, a też dlatego między innymi, że partia Hołowni ma tak mało, jak ma, prawda? Czyli ci wyborcy też częściowo przepłynęli, ale na pewno to nie ulega wątpliwości, że ten rachunek zostanie wystawiony za to, o czym pan rektor mówi, w kolejnych wyborach. To znaczy może na dzisiaj w sondażach to się tak bardzo nie odbija, ale już na przykład jakby wziąć te sondaże za wynik głosowania, to nie dałoby się stworzyć koalicji w tym składzie, w tym składzie, który teraz mamy, prawda? Czyli to już jest jakiś wymierny efekt, a zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało już w wyborach w 2027 roku. Niektórzy mówią, że wcześniej, ja myślę, że w 2027, i na pewno obywatele będą o tych właśnie elementach pamiętać i to poparcie po prostu o to chodzi, że mogłoby być większe na przykład, a będzie mniejsze, a dla ugrupowań koalicyjnych całości będzie tak o tyle mniejsze, że one nie będą mogły stworzyć rządu. I to jest właśnie to, dlatego że rzeczywiście nie ma, tak jak pan rektor zauważył słusznie, takich gwałtownych zmian, że coś się nam nie podoba, no to ta partia zamiast 30 ma nagle 15, prawda, aż tak spada. No to te dwie główne partie mają na tyle tego stałego elektoratu, takich można powiedzieć nawet czasami wyznawców, prawda, ludzi, którzy dla nich się liczy, najbardziej właśnie ta lojalność partyjna, najbardziej ta partia, niekoniecznie nawet to, co ona dokładnie proponuje, że będą miały tak wysokie dosyć poparcie. Ono może tam sobie spadać, ale to w dłuższym okresie czasu. Ale to poparcie dla innych ugrupowań, dla całości na przykład takiej czy innej koalicji, no ono spowoduje, że będzie można albo nie można utworzyć rządu, a dzisiaj ta akurat koalicja no raczej w tych sondażach nie będzie mogła rządu utworzyć.
Pan profesor wspomniał o tych dwóch stronach, głównych graczach PiS-ie i Koalicji Obywatelskiej i o ich twardych elektoratach, ale mówi się, no właśnie, czy się tylko mówi, czy taka grupa istnieje, o ludziach, którzy chcieliby innego modelu władzy. Mają już dosyć czegoś, co jest określane nie tylko przez Konfederację, ale w ogóle przez część analityków jako duopol. No to dlaczego jak ludzie, jeżeli rzeczywiście mają dosyć duopolu, to dlaczego tego duopolu się nie udaje przezwyciężyć, tylko zawsze ci nowi gracze albo zanikają, albo przyłączają się do jednej ze stron?
No tutaj jest wiele przyczyn oczywiście tego zjawiska, ale na pewno przyczyną to jest demografia, to znaczy akurat w Polsce ta demografia, która jest korzystna dla tych partii dwupolitycznych, na które w tej chwili głosują wyborcy w dużej części w średnim i starszym wieku, bo na przykład młodzi ludzie no już nie głosują na nich, czyli oni by chcieli zmiany tego duopolu, ale jest ich za mało na dzisiaj, czyli statystycznie w liczbach bezwzględnych jest ich za mało, żeby mogli no, na trwałe właśnie zmienić, zburzyć właściwie ten duopol. Poza tym no, w kampaniach wyborczych partie grają na emocjach, próbują właśnie zwiększać frekwencję, a ona się najlepiej buduje właśnie na polaryzacji, czyli właśnie na budowaniu jasnych, trwałych podziałów. My i oni, białe, czarne, prawda? I dlatego te partie na tym zyskują, bo ci gracze środkowi mają trochę inne komunikaty i oni właśnie zagospodarowują różne nisze, na przykład mówią, no właśnie, dosyć tej wojny polsko-polskiej i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, no to oni zawsze mają mniejsze poparcie, bo zawsze głośniej krzyczą ci, którzy mówią zabić tych drugich, prawda, albo głosujemy przeciw nim, albo to jest nie nasza partia, są nasi wrogowie wręcz, prawda? Czyli ten komunikat bardziej emocjonalnie, niestety on się bardziej po prostu przebija i ci wyborcy akcyjni tak zwani, czyli ci, którzy chodzą dodatkowo na wybory, a właściwie na co dzień się nie interesują polityką, no to do nich właśnie komunikat emocjonalny będzie bardziej trafiał. No co właśnie się dzieje, co wykorzystują właśnie ci duży gracze bardziej. Aczkolwiek, jak mówiłem na początku, ta demografia, ona nie jest korzystna dzisiaj dla tych dużych partii politycznych. Znaczy jest korzystna o tyle, że jest więcej starszych ludzi. Natomiast sama struktura ich wyborców w perspektywie najbliższych 10-15 lat przestanie być taka korzystna, bo po prostu więcej będzie młodych ludzi, którzy będą mieli inne poglądy. Ale rzeczywiście to jest perspektywa daleka, dlatego ta ewentualna erozja no, będzie jeszcze jakiś czas trwała.
Znaczy, zakładam, że liderzy tych partii to za 10-15 lat już nie będą ich liderami, więc nie muszą się tym specjalnie
przejmować. A to przyspieszy
eros. No właśnie, ale pytanie, zaczęliśmy od tego pytania, o te elementy, no takie najtwardsze, czy takie najbardziej, nie wiem czy najtwardsze, ale najbardziej dostrzegalne przez ludzi, czyli kieszeń, portfel, to co się w nim znajduje. Panie profesorze, na ile w tych twardych elektoratach realny interes ekonomiczny ma znaczenie? Na ile rzeczywiście ludzie się kierują tym, że coś zyskują, a na ile, że tracą, jeśli mamy do czynienia z tak silnymi emocjami, jak właśnie koniec demokracji, faszyzm, albo z drugiej strony zdrajcy narodowi, agenci Merkel i no teraz już Merca, agenci niemieccy. Na ile ten twardy interes ekonomiczny ma znaczenie przy wyborach w tych twardych elektoratach, kiedy mamy do czynienia z tak silnymi, rozbujanymi emocjami?
No, w twardych elektoratach on ma mniejsze znaczenie, rzeczywiście, bo tutaj te emocje będą pierwszorzędne, to takie utożsamienie z partią polityczną to ma najważniejsze znaczenie, zdecydowanie. Natomiast w elektoratach miękkich, tak zwanych, czy w elektoratach właśnie dochodzących, akcyjnych, no to będzie miało dużo większe znaczenie, prawda? Bo tutaj już ten komunikat, on do nich nie trafia emocjonalny, albo trafia w części, bo na przykład takie zjawisko jak przywództwo, to jest bardzo ważne dzisiaj, bo mamy zagrożenia bezpieczeństwa, czyli nawet jak ogólnie powiemy o tym przywództwie, no to te partie, które mają silne przywództwo, będą w dzisiejszych czasach zyskiwać. Ale właśnie ta ekonomia jest dla takich ludzi również ważna, czy równie ważna, no bo skoro to nie są twarde elektoraty, to są właśnie elektoraty podatne na inne czynniki, na przykład te czynniki ekonomiczne. I tutaj już dzisiaj nie mówimy w takim znaczeniu, powiedziałbym, podstawowym, prawda, że coś będziemy mieć więcej, te słynne 500 plus, 800, 1000 plus i tak dalej, tylko raczej mówimy też trochę w takim znaczeniu takim tożsamościowym, prawda, że na przykład to jest pobudzenie jakichś aspiracji, że jakieś robimy duże projekty, co było wykorzystane też w naszej polityce, prawda? Takie projekty godnościowe, że robimy duży projekt, nie wiem, portu lotniczego albo czegoś tam innego, albo jakieś drogi budujemy, prawda? Co nie wpływa bezpośrednio na kieszeń, ale wpływa powiedzmy na komfort życia. To, że to jest aspiracyjne i że Polacy się mogą poczuć tak jak kraje, do których jeszcze do niedawna jeździliśmy i zazdrościliśmy im, no to teraz już nie musimy im zazdrościć, bo powiedzmy to mamy, tamto mamy, czy jesteśmy gdzieś tam na innym etapie takiego rozwoju cywilizacyjnego. I to też jest portfel i to też działa właśnie w dużej części na tych wyborców, dodatkowych wyborców akcyjnych różnych partii politycznych, bo tu też byśmy musieli ich trochę rozbijać, ale też o tych dodatkowych wyborców ta gra idzie, no bo powiedzmy, że ten elektorat tak zwany twardy, on na nas i tak zagłosuje i on jest i tak zainteresowany, no więc w kampaniach wyborczych skupiamy się na tych i komunikacji z tymi, którzy właśnie interesują się rzadziej, interesują się jednorazowo, interesują się od przypadku do przypadku, albo mają jakiś taki czynnik, tak jak to się z angielska mówi, trigger, który ich motywuje do pójścia albo nie pójścia, do zagłosowania na tę, a nie inną partię polityczną. I ta ekonomia, i ta tożsamościowa ekonomia, tak można powiedzieć ogólnie, o której mówię, no jest takim triggerem, może być takim czynnikiem, który właśnie działa na te na przykład kilkaset tysięcy wyborców, milion, półtora miliona wyborców, które mogą być potrzebne nam do zwycięstwa w wyborach.
To na koniec już pytanie o przyszłość, to co się może wydarzyć za dwa lata. Pojawiła się taka, nie chcę powiedzieć dominująca, ale dzisiaj akurat w dzisiejszych mediach dość mocno, w dzisiejszych dziennikach dość mocno obecna teza, że może się okazać za dwa lata, że będziemy mieć nie do czynienia z takim klasycznym duopolem, jedna partia bierze, nawet w koalicji, ale bierze władzę, tylko z sytuacją, w której, no tak jak było w Bułgarii przez jakiś czas, tak jak było dość długo w Izraelu, nie sposób wskazać jednego zwycięstwa i nie sposób zbudować koalicji. Jest mniej więcej 30-30 PO-PiS i 30 jakaś grupa innych partii i nie da się z tego stworzyć koalicji. Pana zdaniem to jest prawdopodobny, możliwy scenariusz, czy ten duopol jest jeszcze za silny przy tym układzie demograficznym, żeby doszło do takiej sytuacji?
No, na dzisiaj wydaje mi się, że jest jeszcze za silny, dlatego że to nawet 30 to już wiele nie trzeba kolejnym partiom, prawda, żeby zrobić jakąś koalicję, więc tutaj tych możliwości koalicyjnych jest wiele. Do tego ta nasza konstytucja też przewiduje kolejne zabezpieczenia jakieś przed takimi sytuacjami, czyli kolejne kroki, łącznie ze skrajnym, czyli z takim, jak rozumiem, no kolejne wybory można przecież rozpisać, jeżeli tutaj się rząd nie złoży, czyli zazwyczaj tam w tych przykładach, o których pan redaktor mówi, to nie we wszystkich, ale to są troszkę mniejsze poparcia dla tych głównych różnych partii, więc jeszcze w 27 to się tego nie spodziewam aż tak bardzo, aczkolwiek zawsze tutaj już teraz nie powiedziałbym, że jesteśmy, powiedziałbym raczej, że jesteśmy skazani na te rządy koalicji, bo też nasz system to zakłada, ustrojowy po prostu, i trzeba będzie zaczynać od tego, że jednak musimy mieć kogoś do koalicji, a nie grać w to, nie tylko grać w to, że sami zrobimy rząd. No to już myślę, że będzie bardzo trudne, tak jak miał PiS, czy kiedyś Platforma jeszcze miały te partie takie sytuacje, to już myślę, że właśnie większą uwagę będzie trzeba do tych mniejszych partii trochę przywiązywać. Na razie, ponieważ jest ta duża polaryzacja, to raczej mówimy o takich grupach politycznych. No nikt sobie nie wyobraża jakichś egzotycznych koalicji, nie wiem, PiSu z SLD, ani nawet częściowo może PO z Konfederacją, prawda? No chociaż to już może by miało jakieś większe podstawy. No więc dopóki ta polaryzacja jest jeszcze silna, jest po 30, to raczej tutaj to będzie taka koalicja w obrębie dwóch, trzech partii politycznych tej samej grupy.
Bardzo dziękuję, profesor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.